Tam była jedna kwestia, którą Maciek usunął w montażu z jakichś powodów. Ja ją bardzo lubię. I do Szymanowskiego, bo on tam mówi do niego, że pan tam trochę tego Chopina kopiuje. Tak kradnie. I on powiedział do niego w tym momencie, niech pan tam idzie sobie popitolić, my tu musimy porozmawiać o dorośli. Próbowałem temu lękowi zaprzeczać. Teraz mam tam, że wiem, że się boję, obawiam się nowych rzeczy. No, akceptuję siebie z tym lękiem. W moim przypadku jest tak, że trwa jeszcze lato, ale widać już pierwsze symptomy jesieni. Nie? I tego, że na przykład właśnie, że potrzebujesz więcej odpoczynku, że nie regeneruje się organizm już tak szybko jak 10 lat temu.
Michał Czernecki razem z nami w Wieczornym Ekspresie. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Witam cię bardzo serdecznie. Skołowani, widziałeś taki film?
Widziałem.
Dużo się o nim ostatnio mówi.
No i dobrze. Dobrze dla nas i dla filmu. Bardzo mi się podoba i jestem bardzo dumny z tego, że właśnie tak on w takim kształcie zobaczył światło dzienne, że tak powiem, że państwo go widzą w takim kształcie. Bo wszystko, co sobie zamierzyliśmy z Agnieszką Grochowską, z Jankiem Macierewiczem, reżyserem, na ekranie się znalazło i państwo reagujecie tak, jak sobie wymarzyliśmy.
Skołowani, dla tych, którzy nie słyszeli, może jakaś garstka jest, albo nie mieli okazji jeszcze zobaczyć, no bo film tak naprawdę od dzisiaj w kinach, to nowa pozycja na polskim rynku właśnie z Michałem i z Agnieszką w rolach głównych. Film dość nieoczywisty, bo to jest film, który oryginał tak naprawdę jest francuski, prawda? I film został zrobiony, teraz wersja polska, teoretycznie komediowego, ale tak sobie myślę, patrząc na jaka to jest historia, że no komedii w tym trochę jest, ale dużo życia.
Jest ten film wzruszający. Podobno najczęstszym, że tak powiem, określeniem, które się pojawia w opiniach widzów, jest to, że to jest film dla nich zaskakująco ciepły. Jest bardzo ciepły i myślę, że to jest komplement dla nas, bo te historie, mimo jej dynamiki i mimo jej pewnej kontrowersyjności też, która polega na umieszczeniu jakby w centrum uwagi, czyli postać Agnieszki, główna postać naprawdę tego filmu, jest osobą z niepełnosprawnością i oczywiście, że nie mamy ambicji opowiadać o niepełnosprawności w taki sposób, w jaki należałoby mówić, z należytą atencją i pełną powagą, bo to jednak jest komedia. Natomiast z tego, co widzimy i z tego, jak państwo reagujecie i z tego, że Fundacja Avalon objęła nam ten film nasz patronatem, więc myślę, że przypadkowych rzeczy by patronatem nie objęła, to raz, a dwa, że jeżeli on przyczyni się do jakiejś szerszej i poważniejszej rozmowy na temat, tak powiem, sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, czy innego ich postrzegania, czy nawet tylko spojrzenia oczami.
Zauważania po prostu.
No właśnie. I te nasze lęki pozwoli nam, bo myślę, że niezrozumienie, czy też nasza jakiś rodzaj obojętności zawsze wynika chyba z lęku, że boimy się czegoś, czego nie znamy, to jeżeli ten film do tego sprowokuje, to będziemy w dużo lepszym miejscu niż sami nawet zakładaliśmy.
O strachu pewnie jeszcze sobie porozmawiamy, tak a propos tego, czego się boimy, tych naszych lęków, ale pozwolę sobie zacytować fragment recenzji filmu, który w sieci znalazłam. Tych recenzji sporo jest. Każdy z aktorów i aktorek gra w trochę innej konwencji, ale o dziwo w pewnym momencie to się skleja, wspólnie pracuje na sympatycznym, bardzo ładnie sfilmowany obrazek. Michał Czernecki pokazuje tu, że i umie operować komediowym pastiszem i że potrafi z niego zgrabnie wyjść na rzecz wiarygodnej emocjonalności.
Bardzo fajnie.
Tylko się możesz podpisać.
Tak, podpisuję się. Bardzo dziękuję. Nie czytałem jeszcze tej recenzji i jest ona tyleż miła, co myślę sobie, że jakoś odpowiada temu, co sobie właśnie zamierzyliśmy. I z Jankiem, i co ja sam sobie zamierzyłem, tworząc postać tego Maxa, bo to bardzo wdzięczna postać do grania. Choć jest to przez, wydaje mi się, że więcej niż połowę filmu antybohater tak naprawdę. To jest człowiek, którego nie sposób lubić.
No ale jak się zmienia, to jest chyba najistotniejsze.
Tak. Dzięki transformującej sile miłości.
Jak to pięknie zabrzmiało. Dużo się zawodowo chyba dzieje teraz u ciebie. Znaczy w ogóle się dzieje dużo zawodowo u ciebie.
Tak. I mam szczęście, bo te premiery, oczywiście to są rzeczy, które zostały zrobione już jakiś czas temu. Natomiast te premiery, jakby państwo dostajecie je, że tak powiem, do oglądania w jakiejś tam kolejności. I się okazuje, że właściwie każda z tych postaci przypada państwu do gustu i ona te postaci, które, bo to nie tylko o Skołowanych chodzi, ale też inne rzeczy mają jakoś teraz premierę albo właśnie doszły do swojego finału. I to dla mnie taki czas ciekawy, bo bardzo różnorodny. Bardzo różnorodne są te postaci, od bardzo komediowych, grubą kreską tworzonych charakterów, po takie, jak w Skołowanych, bardzo cienkimi, że tak powiem, takimi pastelowymi korolami.
Korolami
rysowane postaci. I no, dla mnie to jest super, bo to... Ja się w tym też przeglądam a propos jakości mojego rzemiosła i w jakim ono jest miejscu. I w dobrym jest. Podoba mi się to.
No tak, a propos różnorodności ról, to pozwolę sobie przytoczyć Niebezpiecznych Dżentelmenów chociażby. Film, który cały czas i wciąż zbiera bardzo pozytywne recenzje, bo jest to film, jakiego chyba wcześniej na polskim rynku nie było. Mam takie poczucie, prawda?
Chyba tak, tak.
Jak taka... się ty w tym w roli Piłsudskiego odnalazłeś w tym projekcie?
No to jest bardzo urocze, bardzo uroczy scenariusz, ale uroczy to nie znaczy, że jest jakoś tam gorzej napisany. On jest napisany z niebywałą precyzją, jest taki z naszego punktu widzenia rzemieślniczego właśnie, jest bardzo precyzyjnie napisany i tak naprawdę wszyscy się pilnowali, żeby tylko niczego przypadkiem tam nie zmienić na planie, że to jest bardzo precyzyjna dla nas, używając tej metafory muzycznej, bardzo precyzyjnie napisana partytura dla nas. Mhm. A im ktoś ma, że tak powiem, bujniejszy temperament, że tak się wyrażę oględnie, to tym ta partytura precyzyjna pomaga mu wziąć w ryzy, że tak powiem, a wszyscy tam graliśmy szeroko i to jest... mieni się aż ten film od różnorodnych postaci i granych. Nawet właśnie wydaje mi się, że tam miejsce na szarże jest, ale ona jest podporządkowana pewnej strukturze tego filmu. Mhm. I właśnie wiarygodność, czy też jakiś rodzaj dezynwoltury w opowiadaniu tej historii pozwala aktorom na odważne granie, takie kreacyjne. Że tak naprawdę nie tylko mój Józek, bo ja go wolę tak nazywać, bo to gdzie on tam do Piłsudskiego. Znaczy to nie jest marszałek, ani to nie jest jeszcze naczelnik, tylko to jest
Józek
rewolucjonista, PPS-iak i to jest taka postać... Mnie najbardziej się podoba w tym filmie to, co zrobił Maciek, nam w prezencie ofiarowując taki zabieg, moim zdaniem aktorom, że podczas projekcji filmu pojawia się taki, wiesz, panorama Zakopanego, gór i pojawia się taki napis, ta historia mogła wydarzyć się naprawdę. I to chwilę trwa i za chwilę pojawia się dopisek na dole, ale się nie wydarzyła. I to, wiesz, no uwalnia nas to z konieczności realistycznego grania, jest. Takiego, wiesz, schlebiającego takim nie najniższym gustom, tylko takiemu minimalizmowi. Do tego tam nie ma. I to moim zdaniem, no to jest, ten film się zaczyna się od mocnego uderzenia i potem jest coraz szybciej i coraz intensywniej. No, a jednocześnie ta intryga, że tak powiem, kryminalna jest bardzo misternie tam tkana. Mhm.
No to skoro o tym filmie rozmawiamy, to może teraz taki krótki fragmencik z panem.
No proszę.
Nie dość, że mamy trupa w domu, to jeszcze musiał się okazać cholernym arystokratą.
Ognia! Śliwowicy! Zimno to jak w psiarni!
Dobry moment.
Dobry moment.
Ale popatrz, Józek, ale rozkaz to rozkaz.
Rozkaz to rozkaz. Tam co prawda, no bo to państwo, którzy widzieli film, to już wiedzą, ale ta salwa się tam nie do końca zakończyła tym, czym miała. Ten chochoł tam nie został do końca trafiony, ale zwaliło się na niego drzewo i konkluzja najważniejsza, że wróg pokonany. Tam była jedna kwestia, którą Maciek usunął w montażu z jakichś powodów. Ja ją bardzo lubię. I do Szymanowskiego... Bo on tam mówi do niego, że pan tam trochę tego Chopina kopiuje, tak kradnie. I on powiedział do niego w tym momencie, niech pan tam idzie sobie popitolić, my tu musimy porozmawiać o dorośli. Nie ma tego tekstu, ale to rozumiem, że to podporządkowane musiało być jakiemuś wyższemu celowi.
Ale,
no, ale to są takie nasze, wiesz, no, takie taka niebywała przyjemność była tkania tego świata i że właśnie to podbite to akurat w tym fragmencie była ta muzyka też, która temu filmowi cały czas tam daje to tło i daje taki rodzaj rozpędu takiego, że podnosi go energetycznie. Zresztą nie jest to specjalnie potrzebne, ale ta muzyka No wszystko w tym filmie jest moim zdaniem w idealnych proporcjach.
Mm-hmm. No tak, ale ja pamiętam, że kiedyś przy innej okazji rozmawialiśmy o tym, tak a propos tego wyciętego fragmentu, mm-hmm. że często masz takie poczucie i to jest bardzo ciekawe, myślę, patrząc właśnie z boku, jak wygląda twoja praca i co ty obserwujesz na planie, jak wygląda później efekt końcowy, że jest dużo rzeczy, które z swojej perspektywy wydają się fajne i szkoda, że ich zabrakło,
tak,
prawda?
Tak, tak,
wtedy
tak.
Taki film to miałby pewnie z 5 godzin, żeby no, wszystko tak, się tam znalazło.
Tak bywa. No, ja rozumiem, że to nawet nie chodzi o różnicę w gustach, tylko chodzi o czas, bo gdyby każdego aktora wiesz, chciano zadowolić zachowaniem wszystkiego, co on tam nadłubał i
nabroił,
to myślę, że rzeczywiście, że wtedy to z tych małych 10-sekundowych fragmentów mógłby się zrobić drugi film po prostu.
No, zdecydowanie. Wspomniałeś wcześniej o strachu w kontekście filmu Skołowanych, że właśnie jak się mierzymy z czymś, czego nie znamy, to często wynika to z naszych lęków. A w tobie siedzą jakieś strachy? Jakieś lęki?
No pewnie, że siedzą. No to... Właśnie tak sobie myślę, że chyba w każdym z nas, ale większość z nas chyba wybiera taką opcję, no z Magdą Mołek rozmawialiśmy o tym ostatnio, ona to nazwała tak jakby w punkt, to znaczy bój się i rób. Mhm. Ja mam raczej chyba takie podejście do spraw, znaczy, że nie, chyba nie mam takiego podejścia, które miałem dawniej, że próbowałem temu lękowi zaprzeczać. Mhm. Teraz mam tam, że wiem, że się boję, obawiam się nowych rzeczy. No, akceptuję siebie z tym lękiem. No tak to jest. No i zrobić to i tak trzeba, nie? Mhm.
Ale są jakieś takie, które bardziej dominują i gdzieś tam musisz się z nimi mierzyć i traktować je jako takie demony, które nie chcą uciec? Są takie po prostu, no każdego z nas w jakimś momencie dopada.
Chyba każdego z nas, no, nowe rzeczy czy zmiany na przykład mi napawają lękiem, że to jest taka, wiesz, no wyjście z tej strefy komfortu. Ja jestem zmuszony w tym zawodzie robić to bardzo często, natomiast prywatnie wolałbym już nie? Jak już tam podejmuję to ryzyko i za każdym razem to jest nowe wyzwanie, nowa grupa ludzi, nowe zadanie, którego przecież, no ja mam takie podejście do tego zawodu, że nie wiem jak to wykonać. Nie wiedziałem jak zagrać na przykład Józka, nie wiedziałem jak zagrać Maxa w Skołowanych, nie wiedziałem jak zagrać pana Zbyszka i pana Wojtka w Emigracji XD. No nie wiedziałem tego i za każdym razem jest to jakiś rodzaj stresu, natomiast zawodowo ja ten stres rozumiem jako, on mi się nawet czasami już nakłada na uczucie ekscytacji, nie? Że to nie jest do końca lęk, tylko to jest taka ekscytacja przed tym, że robi się coś, jakaś nowa przygoda przed nami, jakby wyruszenie w nieznane. Mhm. Natomiast w tym prywatnym życiu rzeczywistość jest taka, że no, obawiamy się różnych rzeczy. No, myślę, że rodzicielstwo czy partnerstwo jest taką sytuacją, w której tych lęków jest sporo, no bo mówienie prawdy na przykład w związku albo nie wiem, no, konfrontowanie się z tym, jak w dorosłość wchodzą twoje dzieci i trzeba je światu oddać, to nie jest łatwe. Nie?
Mhm. Znaczy, przerobisz to teraz?
No tak, tak, że to jest taki trudny moment. Myślę, że dla każdego rodzica, bo niezależnie od tego, jak bardzo by się starało i niezależnie od tego, jak to ojcostwo czy rodzicielstwo w ogóle nam poszło, to oddanie dziecka do świata, wypuszczenie go do jego własnego życia jest trudnym momentem po prostu. Takim, no jest, nakładają się na to właśnie różne... Trudność polega na, chyba na obawie tak naprawdę i trosce.
No tak, ale z drugiej strony jak jest na przykład zaufanie, no to chyba pomaga, prawda?
Pomaga, pewnie. No pomaga i to jest jedyne chyba remedium na ten lęk tak naprawdę, nie?
Mhm, zaufanie. Kiedyś o tym też rozmawialiśmy, że chciałeś być podobno pilotem myśliwca dawno temu.
Tak.
To tam dopiero lęki muszą być.
Tak, dlatego nie jestem pilotem myśliwca i
poszedłeś
nie będę.
Na łatwiznę.
Tak.
Zostałeś aktorem. Co się wydarzyło takiego, że zamiast tutaj latać i być takim, wiesz, maverickiem, to ty wychodzisz na scenę albo stajesz przed kamerą?
Nie, wiesz co, no, wojskowość, jak się myśli o tym w marzeniu i czyta się te wszystkie książki o tych niebywałych, podniebnych wyczynach, to nie bierzesz pod uwagę tego, że żołnierz jest jednak wykonawcą zawsze czyichś rozkazów. No i to jest dla mnie podstawowy problem.
Okay.
Że my wiesz, w tym środowisku jednak margines dobrowolności, czy też wolności w ogóle w tym zawodzie jest jednak bardzo szeroki, porównując go na przykład z wojskowością, nie? To znaczy tam ktoś mówi, że masz zrobić to i to i nie dyskutując, masz to zrobić po prostu, nie? Niezależnie od tego, No i abstrahując już od tego, że ja po prostu nawet na karuzeli słabo się czuję, więc jakby obciążenie, wiesz, takie przeciążenia karuzelowe są dla mnie zabójcze i dlatego nie korzystam z karuzeli w ogóle, ani z żadnych takich, wiesz, kręcących się, wirujących. To jest dla mnie absolutnie nie do przejścia. No a potem, wiesz, dzięki tym serwisom, które nam ułatwiają teraz zaglądanie w miejsca, w które normalnie nie możemy zajrzeć, widziałem, jak to wygląda. Widziałem taką tą kapsułę, której się kręcą i doznają przeciążeń kandydaci na pilotów, albo teraz nawet chyba to można zrobić odpłatnie, nie będąc pilotem.
Tak, takim, no są tym takie skafandrze. Miejsca, tak, tak.
I powstrzymywanie po prostu zapadającej się klatki piersiowej, wydmuchiwanie. No nie, to jest nie dla mnie na pewno.
Nie wiem, czy kojarzysz taki film Kosmiczni Kowboje z Clintem Eastwoodem między innymi, Kiefer Sutherland, no i tam to tacy stare wygi, które miały polecieć w kosmos, tam w latach chyba 60. i mi się nie udało. No i po latach się spotykają, bo jest zadanie do wykonania, trzeba ratować świat, no i właśnie wchodzą do takiego urządzenia, i który pierwszy zemdleje, się zakładają.
No właśnie.
I to przeciążenie już dochodzi do takiej skali maksymalnej.
No właśnie, ja bym był pierwszy, zemdlałbym jeszcze przed wejściem do tego urządzenia, także myślę.
No tak, ale to faktycznie masz takie poczucie, że wykonując zawód, który wykonujesz, nie musisz absolutnie niczyich rozkazów, czy tej rozkazów, poleceń wykonywać. No bo okej, jesteś, nazwijmy to freelancerem, no bo to ty decydujesz, gdzie chcesz grać. Mhm. No ale też bywają takie sytuacje i czasy, że czasami, może tobie się to nie zdarzyło, ale rozmawiając z różnymi aktorami wiem, że bywa ciężko i czasami mówiąc brutalnie trzeba brać co jest i wtedy jest się trochę takim... No na poleceniu u kogoś, prawda? W sensie, no musisz wykonać coś, zrobić coś, niekoniecznie to jest w zgodzie z tobą i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz co, no jesteśmy ludźmi do wynajęcia, ale to jednak, tak sobie myślę, że ten margines swobody jest dosyć duży, ponieważ nasze kontrakty czy umowy są tak konstruowane, pewnie im wyżej się, że tak powiem, stoi na tych stopniach hierarchii, nie wiem, rozpoznawalności i ten, to łatwiej jest ten zawód wykonywać z godnością. Bo można po prostu powiedzieć, wydaje mi się, że wiesz, na każdym etapie można, żeby nie było. Tylko, że łatwiej jest, jeżeli masz za sobą jakiś dorobek, stoi za tobą już coś, znaczy, że właśnie dorobek w postaci tego, że twoja intuicja wielokrotnie cię już nie myliła i zrobiłaś po swojemu i to wyszło na dobre i projektowi, i producentowi, i ktoś na tym zarobił, no to jest łatwiej powiedzieć nie, nie zrobię tego w ten sposób. Albo na przykład, nie wiem, w sytuacjach niebezpiecznych, jeżeli chodzi o kaskaderów, nie zgadzam się po prostu. Każdy aktor i na każdym planie może to zrobić, natomiast rozumiem, że to może być dyktowane lękiem, że nie przeciwstawię się, nie powiem, bo spowodowałoby to jakiś rodzaj ostracyzmu albo tego, że po prostu wyrzuciliby mnie z pracy. Zawsze taki lęk jest. Ja ten lęk też sobie miałem, ale od pewnego momentu i to chyba nawet jeszcze zrobiłem wcześniej, zanim jeszcze stanął za mną dorobek, że zacząłem mówić nie, po prostu. Nie zrobię tego. I tyle. Znaczy, trudno, po prostu ja tego nie umiem zrobić. Inna sprawa, że wiesz, łamiąc siebie samego, swoje własne zasady do zrobienia czegoś, to i tak to nikomu nie wyjdzie na dobre. I tak ani w tym projekcie to, wiesz, nie poprawi atmosfery, ani nie będzie to, efekt na ekranie będzie marny, jeżeli nie fatalny. No i wydaje mi się, że suma summarum nikomu to się nie opłaca. Oczywiście są jednostki, które dalej próbują ten zawód, czy wiesz, zawód pracy reżysera, czy dyrektora teatru wykonywać w taki feudalny sposób, ale wydaje mi się, że to już niedługo potrwa, bo młodzi ludzie nie mają żadnych oporów w stawianiu granic, młodsi aktorzy. Ja im tego zazdroszczę, może nie, ale no, gratuluję im tego i to myślę sobie, że to wyznaczy nowe standardy po prostu w naszym.
A może już jesteś na takim etapie, że możesz sobie pozwalać na odrzucanie ofert?
Pewnie. Dzisiaj odrzuciłem dwie.
Skandal. A może to będą hity?
I no co? Nie, ale nie. Jeden napisał, że czy pan Marcin Czernecki miałby czas, no to powiedziałem, że nie miałby. Znaczy, że Michał nie ma, a Marcinowi nie przekażemy, bo nie znamy.
Tak napisali. Bliźniak.
Dokładnie.
Ten drugi ja.
Natomiast druga była propozycją taką, no w której nie mógłbym pomóc. No tak myślę, że to ja bardziej chyba te projekty traktuję tak, że ja nie mam, wiesz, obawy, czy też nie mam jakiejś bardzo wysokich aspiracji artystycznych, żeby na przykład gardzić jakimiś komercyjnymi rzeczami. Nie, zarabiamy pieniądze, to jest mój zawód i jeżeli mogę zarobić pieniądze w taki sposób, jeżeli nie mogę zarobić go w taki sposób, jak chcę, no to staram się go zarobić w taki sposób, jaki się da. Ale myślę, że no, na pewno tak jest, że im jestem starszy, tym myślę sobie i to rozmawiałem z Rafałem Krusem, moim agentem też o tym, że ten wizerunek to jest mój kapitał. I w pewnym momencie trudno jest i głupotą, czy naiwnością, jakimś takim nieostrożnością byłoby go inwestować, czy ryzykować w jakichś takich projektach, które mogłyby go narazić na szwank. To jest proste, zmniejszyć jego, że tak powiem, wartość, no bo to tak to wygląda. Wiesz na pewno, o czym mówię, nie?
Oczywiście, że tak. 10 dni temu, tak? Dziś jest 14, skończyłeś 45 lat. Gratuluję.
Tak, to
piękny
tak.
Wiek.
Dziękuję bardzo. To tak trzeba gratulować, że się udało.
Prawda?
Tak.
I że w takiej formie i kondycji. Tak. Myślałeś coś o tym? To jest taki dobry wiek dla faceta, dla ciebie?
Bardzo dobry.
No i już?
Kropka. Nie, no dobry, bo właśnie jest tak, że w tym zawodzie zaczynam wiedzieć, o co mi chodzi, zaczynam wiedzieć, czego nie chcę robić, co bym chciał. To się dopiero zaczyna klarować, co prawda, ja to późno dojrzewam we wszystkich sprawach. A prywatnie to jest też taki czas, że no właśnie niczego już, myślę, nie muszę udowadniać. Sobie coraz mniej mam ochoty cokolwiek udowadniać. Lubię siebie samego coraz bardziej takiego, jakim jestem, a nie o jakiś, wiesz, nie w jakichś snach, nie, o sobie. No to jest taki właśnie wiek, że czasami dopada ci taka konstatacja, widząc, że ktoś robi coś, na przykład sportowego, i myślisz sobie, o, na przykład tego już nigdy nie zrobię.
Łapiesz się na tym często?
No, tak. I to jest, wiesz co, i to jest jakoś tam... jakieś tam smutne w jakiejś części, ale w jakiejś części jest to pocieszające, bo sobie myślisz, no nareszcie.
No. Wiesz, nikt się nie czepi, że mam.
Nie muszę.
Ale wiesz, to jest fajne, bo ja mam takie poczucie właśnie, nieraz jak z kimś rozmawiam a propos wieku, że nie wiem, nie chciałabym mieć znowu 20 lat, że to jest tak kompletnie inny świat i człowiek jest tak, nie obrażając żadnych 20-latków, żeby to nie było.
Życzymy powodzenia.
Tak, porozmawiamy za kolejne dwie dekady. Że człowiek jest tak emocjonalnie niedojrzały przede wszystkim, bo ja mam takie poczucie, że to w jakim punkcie jestem i pewnie ty masz podobnie, to jest zasługa właśnie też tej dojrzałości emocjonalnej, że do pewnych rzeczy trzeba było dojrzeć, że 10 lat temu czy 20 kompletnie inaczej byś myślał i podchodził do tych samych rzeczy, które robisz na przykład dzisiaj.
No tak i wiesz, taki rodzaj takiej szarpaniny samego ze sobą, to jest chyba coś, co naprawdę wraz z pojawieniem się dojrzałości większej, to ustaje albo się tam wypłaszcza ta krzywa, nie? I to akurat jest fajne, no bo myślę sobie, że kiedyś trzeba zacząć po prostu spokojnie żyć i tak jak wiesz, no tak jak ja to się inspiruję jakoś bardziej przyrodą, że przyroda też ma swoje cykle, nie? Jeżeli no to myślę, że w moim przypadku jest tak, że trwa jeszcze lato, ale widać już pierwsze symptomy jesieni. Nie? I tego, że na przykład właśnie, że potrzebujesz więcej odpoczynku, że nie regeneruje się organizm już tak szybko jak 10 lat temu. No i też to, wiesz, no to jest o tyle fajne, że właśnie pewnych rzeczy już nie musisz, z pewnych rzeczy sama możesz się zwolnić, a pewne rzeczy zostawiasz już innym, nie? Do zrobienia. To też jest przyjemne, no bo robi się miejsce na innych ludzi, nie? Że już nie jesteś aktorem młodego pokolenia, tylko średniego,
no tak.
Nie?
No tak, ale to też otwiera kolejne drzwi, gdzieś tam możliwości na, to nazwijmy prawda. To, aktora dojrzałego, prawda?
No pewnie, no to są takie właśnie, nie wiem, teraz dostałem propozycję takiej obsady, w której gramy, będziemy grali, pewnie jak wszystko się dobrze ułoży, taką film o 50-latkach nawet z plusem. Że już jestem w tej obsadzie. Jestem tam najmłodszy, co prawda, ale już jestem w tej puli. Nie? Że już nie będę grał, będę grał raczej ojców, potem dziadków i tak dalej. Nie? Że to raczej już nie będę... I to nie to pasuje. Nie to się, ja to mam bardziej tak chyba, jak chyba podobnie zresztą masz ty, że ja się wolę temu przyglądać niż to oceniać jakoś. Mnie to do oceny nie ciągnie tego. Że przyglądam się temu, jak się to układa i jak ludzie mnie postrzegają, no bo to zawsze jest trochę różne od tego, jak ja sam siebie postrzegam. Nie?
Oczywiście.
Że na przykład, nie wiem, no, na przykład obejrzenie Skołowanych pierwsze było dla mnie trudne, bo bo nie wiedziałem, tam wykonałem jakieś, miałem kłopoty ze zdrowiem, wykonałem jakąś dużą pracę nad tym, żeby schudnąć, żeby tam lepiej wyglądać. No i mówiąc najdelikatniej, miałem takie przeświadczenie, że to wygląda lepiej. Że się to lepiej udało zrobić. Mm-hmm. Natomiast udało się to, oczywiście zrobiłem wszystko, co się dało i nie mam do siebie żadnych zastrzeżeń, natomiast okazało się też, że nie wygląda to tak dobrze, jakbym chciał, ale wygląda to tak, jak powinno w tym filmie wyglądać.
O, widzisz.
No bo to jest taki, wiesz, no bo tego zmaganie tego człowieka, tak, którego tam gram, jest właśnie z tym, żeby nie zaakceptować, żeby jak najdłużej udawać, że się ma o tych 5, 10, może więcej lat, mniej i że wygląda się lepiej i że jest się młodszym niż w rzeczywistości się jest. Mhm. I może mi się udzieliła część tej wiesz, tego filmu, który ten Max sam sobie wyświetla.
Ale myślisz, zastanawiasz się nad tym, czy właśnie będziesz tak siebie postrzegał za, nie wiem, 2 dekady, może 3, że trzeba robić wszystko, żeby wyglądać dużo młodziej i dużo lepiej?
No właśnie nie. Wydaje mi się, że nie trzeba, bo po pierwsze to jest taki próżny trud, że to niczego nie zmieni, a tylko się narażamy na ośmieszenie. Mhm. Myślę, że o tym też jest ten film. Że to kłamstwo wobec siebie samego jest najtrudniejsze do wyśledzenia i też najbardziej chyba brzemienne w skutki dla nas samych, nie?
Że, zwłaszcza jak się już zorientujemy.
Jak jest ta konfrontacja, nie? Mhm. Że ktoś ci mówi, że mówię, to jest taka bardzo, ja lubię te domy, bo ten film jest utkany z takich malutkich drobiazgów i tam on pyta tej młodej dziewczyny, co robi dzisiaj wieczorem? On mówi, że mi na rowery. Może dołączę na moich 4 kółkach? Nie. Głupio by się czuł, idą sami młodzi. I że wiesz, taki, że to jest właśnie to, że wtedy sobie zdajesz sprawę, aha, czyli... Mm-hmm.
No tak, ja pamiętam, jak zdałam sobie sprawę, jak na osiedlu czy tam w bloku jakieś takie dzieciaki, nastolatki zaczęły mi dzień dobry mówić, to pomyślałam, aha, nie jest dobrze. Ale dzisiaj swoją drogą właśnie a propos takiego akceptowania siebie, bo cały świat obiegły zdjęcia, nie wiem, czy widziałeś, czy państwo widzieli Jacka Nicholsona, który po chyba 1,5 roku, gdzie nie był zupełnie widoczny, zamknął się podobno w domu, wiadomo, że tam dużo w tym plotek, ale gdzieś tam wyszedł na balkon czy na taras i paparazzi zrobili mu zdjęcie. Dodajmy, że to człowiek, który ma chyba 82 czy 3 lata, a to było poranku, dopiero wstał, jak to u Jacka Nicholsona fryzura. No i oczywiście cały świat komentuje, jak to on wygląda i tak dalej. No kurczę, w pewnym wieku możemy sobie pozwolić na to, żeby wyglądać na to, ile mamy lat, prawda? No,
dokładnie. Skąd to zaskoczenie? Znaczy, zaskoczenie pewnie jest stąd, że ludzie się zatrzymują w obrazie jego na konkretnych rzeczach, które on grał.
W Batmanie na przykład się zatrzymali.
Tak, albo na tym zdjęciu nawet lepiej, że na tym zdjęciu z Liśnienia,
albo
z plakatu,
słynny,
nie?
Tak jest.
Stanleya Kubricka, że to jest... No, że jakoś tak, no jeżeli tego człowieka, to nie jest twój znajomy, no bo nikt z nas, znaczy z osób, które znam, mało, wydaje mi się, że mało prawdopodobne, żeby czymś
znali
osobistym znajomym był Jack Nicholson, to jeżeli go nie znasz, nie widujesz na co dzień, no to jest szok, że nie wiem, nie widujesz go, nie widzisz go przez 10 lat i potem zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo się postarzał ktoś, nie? No ale potem patrzysz na te cyfry wieku i potem jest w drugą stronę, znaczy myślisz sobie, kurczę, jak na 82 lata, to facet nie wygląda najgorzej, też z drugiej strony. Nie?
No to fakt. Jesteś na topie, od czego zaczęliśmy, dużo grasz, dużo się dzieje w twoim życiu. Jak udaje ci się twojego życia prywatnego pilnować i jednak nie dopuszczać do niego zbyt wielu postronnych osób, czytaj świata zewnętrznego?
No jakoś, wiesz co, ten świat zewnętrzny się do mojego życia prywatnego jakoś nie pcha specjalnie. Mhm. Może on się nie pcha dlatego, że ja stawiam granice, a może się nie pcha, bo jest mało interesujące to życie moje prywatne.
Nie, no jest i było. Zresztą opowiedziałeś o tym w książce, no właśnie, która kilka lat temu się okazała.
No i opowiedziałem i się okazało, że wystarczyło, może. Mhm. Znaczy wiesz, no nie mam też, ja nie robię wyłomu w postaci tych social mediów, bo ich po prostu nie mam. Nie mam żadnego konta na tych serwisach i wydaje mi się, że to ma... 2 strony, to znaczy, że rzeczywiście odcina mnie to od bezpośredniego kontaktu z widzami. Nie całkiem, bo i tak się dowiaduję. Na przykład Malcolm XD mi wysyłał po emigracji takie rzeczy, które publikowali kierowcy zawodowi na swoich forach. A propos pana Zbyszka, który właśnie jest, nie mówię tirowcem, bo tak się nie mówi, jest kierowcą zawodowym właśnie. I tak to do mnie dociera, tylko już przefiltrowane. Że ktoś uważa, że to jest warte tego, żeby się ze mną tym podzielić, to mi to przesyła. I ja to potem no, z reguły, na przykład ten post, o który chodziło, musiałem zobaczyć u Janka Macierewicza na telefonie, bo nie mam Facebooka. A teraz jest tak, że ciężko jest, wiesz, tak, zobaczyć to, nie mając tych... tych. Ale no nie robię tam specjalnych wycieczek ani tego swojego życia prywatnego, moim zdaniem nie eksponuję, bo mam teraz taką potrzebę, żeby to życie moje prywatne, żeby było prywatne, no bo jak będę o nim mówił, to przestanie być prywatne, a przecież chodzi o to, żeby jednak była różnica pomiędzy tym, co zawodowe, a co prywatne. Jeżeli mówimy o tym, co zawodowe, to ja mogę o tym mówić godzinami i się nie zatrzymywać, natomiast o tym, co prywatne, powiem tyle, ile tam uważam za stosowne i stawiam kropkę i z reguły ludzie to szanują. Mhm.
Swoją drogą, jakim cudem dostajesz tyle propozycji, skoro nie masz Instagrama? Słyszałam od wielu osób, że no niestety casting polega na tym, że patrzą, ilu masz followersów na Instagramie.
Jeszcze może był taki moment, kiedy na pewno tak było i w przypadku na pewno tych pozycji komercyjnych to jest jakiś probierz, ale wydaje mi się, że chyba doszli ludzie do tak zwanej, zderzyli się ze ścianą, że to nie wystarczy po prostu, że rzemiosło nasze aktorskie nie mierzy się ilością followersów, po prostu. Mhm. I jeżeli chcesz zrobić film, w którym te umiejętności aktorskie jednak mają jakieś znaczenie, a nie są drugorzędne bądź, wiesz, trzeciorzędne, to się finalnie per saldo nie opłaca. To znaczy ta ilość followersów nie przełoży się na ilość, wiesz, widzów w kinie, czy tym bardziej w teatrze.
Paranie normalni są cały czas? Czy wracają? Czy...
Rozmawiałem dzisiaj właśnie z Michałem Paszczykiem. Coś tam planujemy. Jeżeli pozwoli czas, to będziemy coś robić bardzo interesującego i moim zdaniem bardzo śmiesznego, jeżeli się uda. Mm-hmm.
A kończąc nasze spotkanie, jeszcze zapytam cię, wprowadzając naszych widzów do kolejnego tematu. Pojawiła się już taka lista kilkudziesięciu zawodów, które mogą się obawiać, bo sztuczna inteligencja za chwilę je wyprze. No jeszcze aktora i dziennikarza tam nie ma na szczęście, więc trochę jeszcze pobędziemy na tym rynku. Ale mimo wszystko śledzisz to, co się dzieje wokół właśnie w tej chwili sztucznej inteligencji, tych czatów i tym podobnych tematów?
Niespecjalnie, no chociaż na przykład w naszym, że tak powiem, na naszym ogródku miała miejsce taka sytuacja, która jest precedensem, że Bruce Willis dał sobie zrobić pełen skan, czyli zrobiono mu tam kilkadziesiąt tysięcy chyba zdjęć z każdej strony. I jego fizyczność, że tak powiem, została zachowana już dla potomności. No i owocuje to tym, że po jego śmierci nawet będzie mógł wystąpić w filmie.
Grać,
no tak, grać. No to jest trochę dziwne uczucie, nie? No bo myślę sobie, że ten wizerunek, to ja już patrzę z takiego zawodowego punktu widzenia, że to nie chodzi o to, że fenomen, wiesz, jakby ożywienia kogoś film, bo to już tak naprawdę było, już tam jakieś hologramy, to już się dzieje. Tylko chodzi o wykorzystanie tego wizerunku, jakieś niecne.
Żeby ktoś to kontrolował, prawda?
No tak, na przykład, no, nie wiem, w reklamie czy gdzieś, nie? Że nieuprawniony wyciek takich danych spowodowałby jakiś pełny chaos.
Ale swoją drogą Bruce Willis i wielu innych aktorów mają swoje konta na przykład na TikToku, gdzie to są deepfake'i, czy jakiś Tom Cruise.
Tak, widziałem.
Gdzieś mi się wyświetliło, ale tak, ojej, to on takie rzeczy zrobił, a później przecież to nie on.
No właśnie, ja widziałem, jak coś tam jakimś zegarkiem było, to było bardzo realistyczne.
Tańczy, takie rzeczy, to jest sporo takich kont. Keanu Reevesa też chyba widziałam. Mm. To jest coś niewiarygodnego.
Niewiarygodnego. No to tak sobie myślę, że to jest a propos, wiesz, tego, o czym też jest w identyfikowanym, o tym, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz, nie? To znaczy, że tracimy trochę z oczu.
To się zaciera świat rzeczywisty ze światem
trochę
wirtualnym,
tak,
prawda?
No, tak mi się wydaje.
To się chyba będzie niestety zacierało, bo o mega uniwersum mówi się coraz więcej. Ja wczoraj zaczęłam intensywnie na ten temat czytać i ja to chyba... Ja to już jestem z gret, żeby to zrozumieć wszystko.
Ja się cieszę na przykład w takich momentach, że mam tyle lat, ile mam, że już...
Już nie musisz.
Nawet jeżeli będę w tym jak świecie funkcjonował, to już niedługo.
Michał, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja również.
Jak zawsze było cudownie i fantastycznie. Michał Czarnecki był razem z nami.